Może wcale nie będę akurat dzisiejszego dnia oryginalny, czytając z Dziejów Apostolskich z drugiego rozdziału od 1 do 13 wersetu. Jeśli ktoś ma Biblię i chce otworzyć Dzieje Apostolskie, drugi rozdział od 1 do 13 wersetu. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I okazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatworzył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie i Jelamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położone obok Cyreny i przechodnie rzymscy, zarówno Żydzi jak prozelici, Kretyńczycy i Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. Oto coś pewnego dnia wydarzyło się. Ale kiedy czytamy w szczególności ostatni rozdział Ewangelii Jana, to możemy zauważyć, że to też zostało zachwiane. Bo to Piotr pewnego dnia mówi, że idzie na ryby. Pan Jezus im powiedział, że mają być w Jerozolimie. On mówi, idę na ryby, tak jakby to był spacerek. Tu w Giżycku, gdybym powiedział, że idziemy na ryby, to do jeziora ile mamy? Kilka minut i jesteśmy nad jeziorem. Ale wybierał się do Galilei. To jest raptem 120 kilometrów. Od tak pójście sobie na ryby. Poszło za nim jeszcze 6 innych. Ale Pan Jezus w swojej łaskowości, w swojej łasce przyszedł do nich tam do Galilei i powiedział, chłopacy, wracajcie do Jerozolimy, bo tam macie czekać. Tam wam jest wasze miejsce. Tak jak już wspominałem, jest wiele dyskusji związanych z Duchem Świętym. Jest wiele wydanych książek. Niektóre są dobre, niektóre, jak człowiek przejrzał, to nawet czytać się nie chciało. Ale niektórzy też uważają, że wierzą w czarną dziurę. Był Jezus, był pierwszy Kościół, na ten pierwszy Kościół został zesłany Duch Święty i później powstała jedna wielka czarna dziura. Nic nie było. I dopiero kiedy oni się nawrócili teraz, w dzisiejszych czasach, to dopiero z powrotem Kościół ożył, z powrotem Duch Święty zaczął działać, a przez wieki Bóg i Duch Święty milczał i nic nie robił. Też czytając w szczególności właśnie ten drugi rozdział, widać tak jakby powierzchowną też sprzeczność. No bo pisze, że został zesłany Duch Święty, tak jakby to dopiero teraz Duch Święty pojawił się na ziemi. Ale od pierwszych wersetów czytamy, że Duch Święty już był. Przy stworzeniu świata był, unosił się, czytamy już w pierwszym wersecie, a Duch Boży unosił się nad wodami, które okalały ziemię. Duch Święty działał daleko wcześniej niż nastał dzień Pięćdziesiątnicy. Bo na kartach Biblii czytamy, że Duch Święty dał wyjątkowe dary niektórym ludziom. Mamy Samsona o nadzwyczajnej mocy i sile. I ta siła, czytamy, została mu dana przez Ducha Świętego, o czym czytamy w Sędziach w 13 rozdziale i 25 wersecie. Mojżesz, kiedy narzekał, że ma za dużo pracy, że od rana do wieczora sądził swój lud, był przemęczony, nie dawał rady. I w Księdze Liczb czytamy w 11 rozdziale, w 17 wersecie, kiedy Bóg mówi do Mojżesza: wezmę nieco z ducha, który jest w tobie i włożę w nich. Czyli w 70 starszych, którzy mieli pomagać, wspierać Mojżesza w jego trudzie. Oni mieli dzielić tą pracę z Mojżeszem. To Duch uzdolnił Mojżesza do wykonywania tej pracy, a teraz trochę z tego Ducha zostało dane 70 starszym po to, by pomagali Mojżeszowi w wykonywaniu zadania. Też kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, czy spotykamy takie imię jak Bezalel, który miał stworzyć projekt przybytku. Człowiek ten posiadał pewne zdolności podczas budowy tego przybytku. Ale Księga Wyjścia w 31 rozdziale, wersecie 2 i 5 mówi, ale że to Duch Święty wyposażył tego człowieka w te zdolności. To samo dotyczy Jozuego, którego strategia walki, zdolności były wynikiem, i to wyraźnie widzimy, działania Ducha Świętego. I przykłady te pokazują, że w Starym Przymierzu Duch Święty stąpił na tych ludzi i udzielił im już takiej szczególnej mocy. Czytamy, że wszyscy prorocy, autorzy ksiąg biblijnych byli pod wpływem Ducha Świętego. W 2 Piotra, w 1 rozdziale i w 21 wersecie czytamy tak. Drugi Piotra, 1 rozdział, 21. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Więc wszyscy prorocy starotestamentowi byli pod wpływem Ducha Świętego. I przykłady te pokazują, że w Starym Przymierzu Duch Święty stąpił na tych ludzi i udzielił im szczególnej takiej mocy. Widzimy, że też na długo przed Pięćdziesiątnicą Duch Święty stępował na ludzi i uzdalniał ich do działania. Król Dawid w 51 psalmie w 13 wersecie powiada: nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Czyli to pokazuje, że Duch Święty był z Dawidem. Dawid mówi: nie odbieraj mi Ducha Świętego. Czyli na długo przed Pięćdziesiątnicą Duch Święty stępował na ludzi i uzdaniał do tego działania. I to, co było prawdą w odniesieniu do Dawida, z pewnością było prawdą dla wszystkich wierzących w Starym Przymierzu. Wszyscy ci święci Starego Przymierza byli wierzący i obywatelami Bożego Królestwa, a to nie mogło być prawdą, bez Ducha Świętego. W Nowym Przymierzu jest mowa również o ludziach pełnych Ducha Świętego jeszcze przed Pięćdziesiątnicą. O Janie Chrzcicielu czytamy w 1 rozdziale, w 15 wersecie: a będzie napełniony Duchem Świętym w łonie matki swojej. Również Elżbieta, czytamy w tym samym rozdziale, w 41 wersecie, była napełniona Duchem Świętym. To samo możemy powiedzieć o Zachariaszu, ojcu Jana Chrzciciela, o czym czytamy w 67 wersecie, że był również pełen Ducha Świętego. Jeszcze można wspomnieć Symeona na dziedzińcu świątyni, który wziął Jezusa i wypowiedział swoje błogosławieństwo, i to też czynił pod mocą Ducha Świętego. Można jeszcze wspomnieć i Annę, prorokini, która również pod wpływem Ducha Świętego pewne rzeczy tam robiła. Ale mamy jeszcze bardzo ciekawe zdanie z Ewangelii Jana, 20 rozdział, werset 2. Oj, chyba źle zapisałem. Ale chodzi o tą sytuację, kiedy uczniowie znajdują się w zamkniętym pomieszczeniu, zamkniętym na klucz. 22 werset. A, i to rzekł, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. I to słowa wypowiada jeszcze przed Pięćdziesiątnicą. Tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. Dzień Pięćdziesiątnicy jeszcze nie nadszedł. Duch Święty, jak siódmy rozdział Ewangelii Jana powiada, że Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. W 16 wersecie powiada do swoich uczniów: lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli ja zaś odejdę, to poślę pocieszyciela do was, parafrazując. Oraz dał im taki nakaz: oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przeobroczeni mocą z wysokości, o czym czytamy w Łukasza w 24 rozdziale, 49 wersecie. I w Dziejach 1:4. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Z pozoru mamy tutaj problem. Bo Duch Święty, z jednej strony czytamy, został zesłany w dzień Pięćdziesiątnicy, ale czytając Pismo Święte Starego Przymierza, to widzimy, że Duch Święty był i stępował na ludzi. Ale znając Boże Słowo, znając Boga, to wiemy, że tu nie ma żadnej sprzeczności. Bo nie może być w Piśmie Świętym żadnej sprzeczności, coś, co wyklucza się nawzajem. I chciałbym trochę jakby zmierzyć się z tym problemem. Bo są wypowiedzi, które zakładają, że Duch jeszcze nie przyszedł. I o tym czytamy, że poślę. Lepiej ja, żebym odszedł, bo wtedy poślę wam Pocieszyciela. Oraz widzenia, które w jasny sposób nauczają, że On, Duch Święty, już działał. I to od stworzenia świata. A potężne rzeczy działy się w Nim i przez Niego. I jest pytanie, jak możemy to z sobą pogodzić? Myślę, że zacytowany też przez Piotra w drugim rozdziale fragment z trzeciego rozdziału Księgi Joela jest taką częściową odpowiedzią na ten pozorny konflikt. Bo w cytowanym przez Piotra fragmencie nacisk został położony na słowo wylać. I stanie się, czytamy w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. I z pewnością to jest bardzo ważne w tym kontekście. Akcent pada na zasięg. Obdarowanie Duchem Świętym ma być bardziej powszechne. Ten nacisk położony jest na fakt, że to ma dotyczyć wszystkich, niezależnie od wszelkich różnic. Synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy, czytamy, starcy, sługi moje i służebnice moje, na nich wszystkich wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. Dzieje apostolskie, drugi rozdział od 17 do 18 wersetu. W Starym Przymierzu obdarowanie duchem było czymś niezwykłym. A ci, na których Duch wstępował, jak czytamy na kartach Biblii, byli ludźmi wyjątkowymi. Natomiast widoczne tu podkreślenie, które w Księdze Joela zostało użyte, dotyczy wszystkich. Idea wylania obfitości i pełni daru dla wszystkich. Widzimy w tym wskazanie przyszłego rozwoju wypadków, który pokazuje, że nie jest ono ograniczone tylko do Żydów, nie tylko do grupki wybranych osób, ale dotyczy wszystkich narodów. Dar Ducha Świętego nie jest ograniczony do Żydów, ale dotyczy wszystkich narodów, powtórzę jeszcze raz. To jest ta wielkość i obfitość, o której jest tam mowa. On wyleje swojego ducha na wszystkich ludzi. Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w 17 wersecie, mówiąc o duchu, powiedział: bo przebywa wśród was i w was będzie. Przebywa wśród was. Czyli teraźniejszość. Ale w przyszłości mówi: i w was będzie. Jest tu pewne rozróżnienie uczynione przez naszego Pana, które w sposób taki oczywisty posiada istotne znaczenie. Bo przebywa wśród was, mówi Jezus. A dowodem było działanie uczniów. Pamiętacie tą historię, kiedy Jezus rozsyłał swoich uczniów po dwóch i oni szli, uzdrawiali, czynili cuda. Nie mogli tego czynić bez Ducha Świętego. Dlatego mówi: jest pośród was. Lecz dodaje: bo przebywa wśród was i w was będzie. Mówi to prorocom, mając na uwadze to, co się wydarzy po dniu Pięćdziesiątnicy. Wtedy będzie w was. Kiedy uczniowie zgromadzili się w tej izbie w Dniu Zielonych Świąt, został wylany Duch Święty i to zostało zamanifestowane w cudowny, wspaniały sposób. Byśmy dzisiaj powiedzieli: fajerwerki najwspanialsze, jakie może człowiek stworzyć i wystrzelić. Ten szum, te rozwojone języki ognia nigdy więcej się nie powtórzyły. Po tym wydarzeniu napotykamy jeszcze na trzy różne wydarzenia. To jest Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, dom Korneliusza. To jest 8 rozdział i Filip i Samarytanie. I jest 19 rozdział, kiedy spotykamy uczni Jana Chrzciciela, którzy zostali ochrzczeni w imię Jana i znają tylko chrzest Janowy, a z Ewangelią za bardzo nie wiedzą, o co chodzi. Bo podczas wstąpienia Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Jezus Chrystus chrzcił Duchem Świętym, tak jak zapowiedział, i też zapowiedział, że tym, co się wtedy... Albo tym, co się wtedy wydarzyło, było formowanie Kościoła jako ciała Chrystusa. I myślę, że patrząc na to wydarzenie Pięćdziesiątnicy, to Bóg powołał w takich ferworze fajerwerków do życia swój Kościół. Wydarzyło się coś, czego nie było. Czasami patrzymy na Stare Przymierze jako na Kościół Starego Testamentu. Ale to, co Jezus zapoczątkował w dniu Pięćdziesiątnicy, jest bardzo różne od tego, co było w Starym Testamencie. Jezus uformował swój Kościół jako ciało, jako swoje ciało. A zatem co się wydarzyło w dniu Pięćdziesiątnicy? W dniu Pięćdziesiątnicy podstawowym wydarzeniem było to, iż wszyscy stali się jedno. I o tej jedności również apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan w drugim rozdziale, mówi, że z różnych narodów, z różnych grup ludzi, którzy wcześniej byliście sobie obcy, w Chrystusie staliście się jedno. Staliście się jednym ciałem. Jest to coś, co możemy zrozumieć, jeśli widzimy, iż mogło to się stać dopiero po niebowstąpieniu Pana. Kiedy przed niebowstąpieniem czytamy, kiedy apostołowie spotykają się, to wyraźnie Jan zaznaczał. Oni, tak jak czasami widzimy na filmach, kiedy jest jakieś tajne zebranie, z tym ludzie z chyłkiem składają się do tego pomieszczenia, gdzie to jest spotkanie. I myślę, że przed niebowstąpieniem, przed Pięćdziesiątnicą, podobnie apostołowie schodzili się w tej izbie, aby spędzać z sobą czas. I kiedy wchodził ostatni, zamykał za sobą drzwi. Być może ustalili hasło między sobą, żeby można było wejść. Jakże innych ludzi widzimy na kartach już dziejów apostolskich. W tej samej chwili nawet zostali przemienieni. Piotr z odwagą staje i tysiącom głosi Chrystusa. Nie bojąc się aresztowania, nie bojąc się tego, co z nim już się stanie. Bo napełniony Duchem Świętym, otrzymawszy tą odwagę do zwiastowania, staje i czyni to. Bo kiedy Jezus był z nimi w ciele i nauczał swoich naśladowców, Kościół jako ciało nie był jeszcze uformowany. Paweł w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, w 28 wersecie mówi o Kościele, który jest nabyty własną jego krwią. W takim znaczeniu Kościół nie mógł istnieć, zanim Pan nie dokończył swego dzieła. To wszystko nie mogło wydarzyć się przed niebowstąpieniem, ale tego można było się spodziewać po niebowstąpieniu. To jest to, co się wydarzyło 10 dni po wniebowstąpieniu. Nasz Pan, teraz głowa Kościoła, głowa ciała, którym jest Kościół, posłał swojego Ducha w ciało i na nie, aby je napełnić. Był to dar, który On ofiarował. Obietnica Ojca została posłana przez Syna, który dokończył tego dzieła, aby mogło to się stać. I w dniu Pięćdziesiątnicy ustanowiony został Kościół jako jedność, jako ciało Chrystusa. W 1 Koryntian, w 12 rozdziale, w 13 wersecie czytamy tak. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Otrzymawszy jednego ducha. Piotr jako Żyd mógł mieć problem z uwierzeniem, że poganie naprawdę mają wejść do Bożego Królestwa. Gdyby nie wydarzyło się to, co się wydarzyło w domu Korneliusza, kiedy jeszcze zwiastował Korneliusz i jego domownicy zostali napełnieni Duchem Świętym. Bóg oświadczył tym wydarzeniem, że byli oni ochrzczeni w to samo ciało. Że Kościół miał składać się z Żydów i pogan. Poganie mieli być uczynieni współdziedzicami, mieli być włączeni do Królestwa. Kościół jest jeden i takim pozostaje. W domu Korneliusza Duch Święty stąpił podczas zwiastowania. Tak jednak nie było w Samarii i w Efezie, jak czytamy. Kiedy Filip, o którym czytamy, że był pełen Ducha Świętego, czynił wielkie cuda. Został przez Ducha Świętego przeniesiony. Kiedy zwiastował w Samarii, ludzie nawracali się, ale nic więcej się nie wydarzyło. Dlaczego? Potrzebni byli wysłannicy z Jerozolimy, aby przyszli i dopiero wtedy Duch Święty zaczął wstępować na Samarytan. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że Samarytanie uważali się za lepszych od Żydów. Jak czytamy to spotkanie Jezusa i Samarytanki, i Samarytanka mówi, że wy tam spotykacie się w Jerozolimie, w waszej świątyni, a my tu na tej górze czcimy tego Boga. Oni uważali się za lepszych od Żydów. Samarytanie musieli uznać, że ich religia jest niekompletna. Że to oni czegoś potrzebują. I dlatego musiał przyjść ktoś z Jerozolimy, wysłannik apostołów, żeby mógł wkładać na nich ręce i mogli otrzymywać Ducha Świętego. Musieli uznać, że Kościół chrześcijański musiał wyjść z żydowskiego kościoła. A więc Samarytanie musieli porządkować się w całości nauczaniu Starego Przymierza, czyli przyjąć je w całości. Oni tylko uznawali Pięcioksiąg Mojżeszowy. Resztę odrzucali. Musieli przyjąć nauczanie w całości Starego Przymierza. I kościołowi w Jerozolimie. Nie w Samarii, ale w Jerozolimie. Który był przede wszystkim żydowskim kościołem. Żydom najpierw, jak czytamy, a potem poganom. Oni musieli poddać się temu wszystkiemu, a dopiero został im dany dar Ducha Świętego. W podobny sposób dotyczyło to grupy w Efezie, która oddawała Bogu cześć w sposób do pewnego stopnia właściwy. Ale czytamy, że nie za bardzo wiedzieli, o co chodzi z tym Chrystusem, z dobrą nowiną. Ochrzcili się chrztem Janowym, ale o innych rzeczach za bardzo nie widzieli, nie rozumieli, z czym to się je. Byli to uczniowie Jana, lecz nie mający jasności co do Ewangelii. I w ich przypadku trzeba było przedstawić im, i tak jak czytamy, kiedy przedstawiono im w jasny sposób Ewangelię, w taki przejrzysty i uporządkowany sposób. Wtedy wstąpił na nich Duch Święty. W przypadku pogan, czyli tych w domu Korneliusza, nie było czego poprawiać. Bo kiedy Piotr zwiastował, oni uwierzyli w temu, co Piotr zwiastował i zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Natomiast w innych przypadkach mamy do czynienia z niedoskonałym zrozumieniem. I to musiało być poprawione, zanim dar Ducha Świętego był im dany. I to jest ważne w dziejach apostolskich rozróżnienie. I podsumowując to wydarzenie Pięćdziesiątnicy, można powiedzieć, że wielkim celem Pięćdziesiątnicy jest okazanie, że Jezus z Nazaretu jest Synem Boga i Zbawicielem świata. Bo wszystkie wydarzenia, które są opisane, to pokazują przede wszystkim to, że Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem. I tak jak było zapowiedziane, że Ojciec obiecał, że pośle Pocieszyciela w miejsce Jezusa. I to potwierdzało, bo kiedy Jezus poszedł do Ojca po 10 dniach, mamy Pięćdziesiątnicę. Potwierdzenie, że Jezus jest Mesjaszem, że poszedł do Ojca i zasiadł na Jego tronie. To zostało ogłoszone poprzez Pięćdziesiątnicę. I Pięćdziesiątnica jest taką inauguracją Kościoła jako Jego ciała. A ci różni ludzie dodani Kościoła później są członkami tego Kościoła. Są częścią, nie są czymś funkcjonującym przy tym ciele, ale są częścią tego ciała, nierozerwalną. I podsumowując, możemy powiedzieć, że w Starym Przymierzu Duch Święty był z ludźmi lub wstępował na nich. Ale dość często czytamy, że Duch Święty był tak jakby obok. To, co Jezus mówi do apostołów, On był wśród was, ale będzie w was. On oddziaływał na nich z zewnątrz. Tak jak pamiętamy, Dawid modlił się i nie odbieraj mi swojego ducha. Nowe przymierze posługuje się słowami wewnątrz. On działa wewnątrz nas i tam przebywa. To, co czytamy w pierwszym liście do Koryntian, mówiącym, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. W innych miejscach, że On przybywa w nas, mieszka w nas. On jest w nas. On działa w nas i tam przybywa. W Nowym Przymierzu Duch Święty przychodzi dlatego, że jesteśmy członkami ciała Chrystusowego. A ponieważ jest On w Nim w swojej pełni, Kościół przychodzi do Niego, do całego ciała na wskroś. I ze względu na to, że jesteśmy członkami ciała, Duch przebywa w nas w sposób doskonały. W Starym Testamencie przychodził i odchodził. Przychodził do człowieka, uzdalniał do pewnego działania, po wykonaniu działania odchodził. W Nowym Przymierzu Duch Święty przychodzi i pozostaje na zawsze, uzdalniając swój Kościół do dzieła posługiwania. I myślę, że to jest najważniejsze, to co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy. Inauguracja Jego ciała, Kościoła. Mamy dzisiaj chodzić w tym Duchu Świętym. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale mówi do Efezjan: napełniajcie się Duchem Świętym. Czyli to jest coś, co cały czas też mamy czynić. napełniać się Nim. Abyśmy mogli żyć życiem poddanym Chrystusowi i służyć Mu. Poddawać się do tego, co chce z nami czynić. Czy napełniasz się Duchem Świętym każdego dnia? Czym się napełniasz? Paweł mówi, nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się Duchem Świętym. I są tam wymienione rzeczy. Jeśli człowiek napełnia się winem, to później czytamy o konsekwencjach tego. Ale też jest mowa, jeśli napełniamy się Duchem Świętym, to jest powiedziane, co będzie nam towarzyszyć. Czym się napełniasz, tak żyjesz. Tak odnosi się do braci i siostry w Jego ciele. Czym napełniasz swojego ducha? Amen.